Zanim usiądziemy, to bym proponował małą zmianę. Wszystkie dzieci bym prosił tutaj na te krzesełka do przodu. Ewentualnie pierwszą ławkę jeszcze troszeczkę dzieciom udostępnić, drugą może. Wszystkie dzieci ze szkoły, tutaj krzesełka. Gdyby dla kogoś zabrakło krzesełka, to sobie można wziąć krzesełko z tej strony, ale siąść po tej stronie, dobrze? Po mojej stronie wszyscy siadamy. Żeby nam było łatwiej rozmawiać. W ławkach możecie siąść pierwszych, w pierwszej, w drugiej. Jak wytrzymacie bez rodziców całą, możecie z rodzicami też tu przyjść, a jak się boicie, puścić ich za rękę, a jak się nie boicie, to ich puśćcie. Możecie tutaj sobie całą mszę siedzieć i potem wspólnie wrócić do domu. Dobrze, usiądźmy. Raz. No to teraz zrobimy mały sprawdzian. Ty nie masz gdzie siadać. Jesteś, nie, Hubert, tylko jak miałeś na imię, już nie pamiętam.
Hubert teraz.
Hubert jednak, dobrze pamiętam. Hubert, jest dla ciebie krzesło? Nie ma dla Huberta krzesła. Teraz coś znajdziemy może. To siadaj sobie tu, Hubert. To będziemy kursować trochę między jedną a drugą stroną. Dobrze, nie wiem, czy słuchaliście uważnie Ewangelii, ale zaraz to sprawdzimy. Ktoś pamięta w ogóle cokolwiek z tej Ewangelii, którą przed chwilą czytałem? Na przykład, jaka tam postać występowała? O kim była ta dzisiejsza Ewangelia? Na pewno zawsze Ewangelia jest o kim? Nie. Nie wiecie, o kim jest Ewangelia? Kto tam zawsze jest takim głównym bohaterem? Kto wie, ręka w górę?
Jezus.
Na pewno Jezus. Ale oprócz Jezusa występuje mnóstwo innych postaci. Dzisiaj była taka jedna postać. Było podane jej imię nawet. Ktoś pamięta to imię? Kto wie, ręka w górę? Ja wtedy podchodzę z mikrofonem. No, budzimy się wreszcie do życia.
Bóg?
Nie Bóg.
Lewi?
Lewi, brawo, Lewi. Był taki człowiek o imieniu Lewi. Ktoś pamięta, kim on był? Też było dzisiaj powiedziane. Kim był Lewi?
Celnikiem.
Brawo. Pytanie kolejne. A kim jest celnik? Kto to jest celnik? Ktoś z was wie?
Ten, co łukiem celuje.
Co celuje łukiem. Na to bym nie wpadł. Niestety nie. Kto to jest celnik? Strzelamy dalej. Kto nie wie, to strzela. Kto to jest celnik? Ręka w górę, próbujemy. Próba druga, do trzech razy sztuka. Mamy drugą próbę.
Złym człowiekiem?
No, był, tak, on był rzeczywiście złym człowiekiem, ale chodzi nam o to, kto to jest celnik w ogóle, nie? Kto to jest ksiądz, to wiecie, tak? Nauczyciel też wiecie, kto to jest, prawda? A kto to jest celnik? Ktoś potrafi wytłumaczyć? A czy dzisiaj są, aha.
Osoba, która zbiera podatki?
Brawo, ktoś ci chyba tam podpowiedział, czy nie? Sam? No właśnie. Tylko właśnie, zabawa polega na tym, że dzisiaj, w ogóle w Polsce są dzisiaj celnicy, czy nie? Jak myślicie? Słyszeliście, jest urząd celny na przykład. Albo jak się jedzie za granicę, to na granicy się spotyka kogo? Właśnie celnika. Tylko dzisiejszy celnik zajmuje się troszkę czymś innym niż celnik w Biblii. Dzisiaj celnik sprawdza na granicy, na przykład jak się przekracza granicę, czy nie wwozimy jakichś zakazanych towarów, czy spełniamy wszystkie tam warunki prawne, żeby tę granicę przekroczyć. Ale w czasach Jezusa jego rodzinna ziemia, Palestyna, była pod okupacją rzymską i celnicy to byli tacy ludzie, którzy zbierali od Żydów podatki dla Rzymian. Nie? Czyli Rzymianie byli wrogami Żydów, a celnicy zbierali od Żydów, czyli od swoich rodaków, bo celnicy też byli Żydami, Lewi był Żydem, i zbierali od swoich rodaków podatki dla Rzymian. I z tego powodu Żydzi ich strasznie nie lubili, bo po pierwsze, dlaczego mogli nie lubić takich celników, kto się domyśla? Celnik był Żydem, zbierał podatki dla wroga, czego Żydzi ich nie lubili, tych celników? No, myślimy logicznie.
Bo zwiększali podatki?
Prawda, zwiększali sobie podatki według własnych... W ogóle zbierali podatki, tak? A dla kogo oni te podatki zbierali? No, kto słucha uważnie? Dla kogo oni zbierali te podatki? Dla swojej ojczyzny?
Dla Żydów?
Dla Rzymian. Oni byli Żydami, a Rzymianie to byli ich wrogowie. Więc zbierali podatki dla swoich wrogów. To tak jakby teraz na Ukrainie ktoś, jakiś Ukrainiec poszedł i zbierał podatki dla kogo? Kto jest teraz wrogiem Ukrainy? No właśnie, zbierał podatki dla Rosjan. To jest taka sytuacja. I taka sytuacja była wtedy w czasach Jezusa. Więc dlaczego oni ich nie lubili? Ci swoi, ich rodacy, Żydzi. No. Dalej, nie kojarzymy? Jak myślicie, czy Ukraińcy lubiliby takiego Ukraińca, który zbiera podatki dla Rosjan w tej chwili? Lubiliby? Tak? Zbiera od ciebie, mówi, dawaj 1000 złotych dla ruskich. To byśmy nie lubiła, dlaczego?
Bo daje pieniądze wrogowi. Daje pieniądze wrogowi.
Wrogowi. Po pierwsze, zabieram ci pieniądze, prawda? Zabieram ci pieniądze, dawaj 1000 złotych. A jeszcze Rzymianie pozwalali tym celnikom brać ile chcą. Ile chcą, nie? U nas dzisiaj rodzice wiedzą, że no podatki są jakoś tam w miarę ustalone. Ten płaci tyle procent, ten tyle, nie? A wtedy ile chcesz? Ile chcesz, możesz wziąć od tego swojego sąsiada, nie? Więc to był pierwszy powód, dla którego ich nie lubili. A drugi powód, że właśnie te pieniądze szły dla kogo? Dla wrogów, nie? Dlatego nie lubili tych celników. Ci celnicy, tacy jak Lewi, byli dla Żydów strasznymi grzesznikami. I dlaczego tyle mówimy o tym Lewim? Bo ta Ewangelia chce nam powiedzieć, my może nie jesteśmy celnikami, ale też jesteśmy kim? Kto wie, rękę w górę. Podobnie jak Lewi. Nie jesteśmy może Lewim, mamy inaczej na imię, nie jesteśmy celnikami, nie żyjemy w Palestynie, ale na pewno jesteśmy kim? Podobnie jak on?
Polakami.
Ale on nie był Polakiem. Kim? Że mówił, tylko nie wiem kto, przez maseczki. Właśnie, nie Polakami, tylko kim?
Grzesznikami.
No właśnie, to nas łączy z Lewim. Jesteśmy tak jak on, grzesznikami. Wprawdzie nikt z was może nie okrada swoich sąsiadów i nie wpłaca pieniędzy dla jakiegoś tam wroga, ale mamy inne grzechy, prawda? I to jest jedna ważna prawda, którą mówi dzisiejsza Ewangelia. A druga to jest taka, że ta Ewangelia nam też pokazuje, jak się z grzechów wychodzi. Ale zanim do Ewangelii, to może wy macie jakiś pomysł. Jak się wychodzi z grzechów? Nie? Co zrobić, żeby się nawrócić, żeby nie grzeszyć? Ktoś ma jakiś pomysł? Burza mózgów, proszę bardzo. Wszystkie pomysły są dobre.
Wyspowiadać się.
To jest jakiś pomysł. I po spowiedzi już ludzie nie grzeszą? Jak myślicie? Grzeszą ludzie po spowiedzi, czy nie? Putin, podejrzewam, był kiedyś u spowiedzi w cerkwi prawosławnej. I co? Jest wojna.
Ludzie grzeszą.
Dalej grzeszą, nie? Spowiedź jest ważna, jest takim początkiem nawrócenia, ale to jeszcze nie jest samo nawrócenie. W jaki sposób wyjść z grzechów? Spowiedź nam pomaga, na pewno. Ale jak myślicie?
Posypać się popiołem.
Posypać się popiołem. No właśnie, posypujemy głowy popiołem, ale to jest dla nas tak naprawdę tylko co? Taki symbol, taki znak, nie? Że chcemy się nawracać. Ale samo posypanie głowy popiołem nie za wiele daje, powiem szczerze, w nawróceniu.
Modlić się.
Modlić się. No, już mamy jakieś rozwiązanie. Ktoś jeszcze ma jakiś pomysł, jak się nawracać? To ja wam powiem, że jak ja byłem w waszym wieku, to od rodziców słyszałem zasadniczo takie pomysły, żeby się nawracać. Rodzice z reguły mówili tak. Postaraj się, zrób to, zrób coś ze sobą, skup się, weź się za siebie, jedz Wielki Post, zrób sobie jakieś co? Postanowienie na Wielki Post, nie? Zrób coś ze sobą, no taki jesteś niegrzeczny, weź coś takiego tam, nie wiem, jakoś tak skup się, weź się w sobie, nie? Kto z was słyszał podobne teksty w swoim życiu? Ręka w górę od rodziców albo od kogoś innego. Nie? Takie porady. Tylko jedna osoba, tak? No to fajnie. A w ogóle jakieś słyszeliście? Jakieś coś wam rodzice mówią w ogóle? Może z wami nie rozmawiają, może tylko macie aplikację z rodzicami, jakąś taką social media, taki Facebook rodzinny. tam się kontaktujecie. Rozmawiacie z rodzicami trochę? Tak czy nie? Kiwamy głową tak lub nie? Jak ja coś pytam, tak? O, tak, niektórzy rozmawiają, niektórzy nie rozmawiają. Dobra, to pewnie coś wam się rodzice mówią. Mnie mówili tak. I chcę wam powiedzieć, że rodzice, trzeba rodziców kochać, szanować, ale w tym momencie rodzice nie do końca mieli rację. Ponieważ ta Ewangelia o Lewim mówi nam trochę inną rzecz. Że my się nie nawracamy sami. My się nie nawracamy sami. Lewi nie wziął się tak w garść i się nie nawrócił. A co zrobił Lewi? Kto z was pamięta? Co on w ogóle zrobił w tej Ewangelii? Ktoś słuchał? Nie słuchaliście. To teraz słuchajcie. Dwa zdania przeczytam jeszcze raz. Żebyście zapamiętali. Dwa zdania tylko z tej Ewangelii. Tam jest wszystko napisane. Słuchajcie uważnie. Co zrobił Lewi? Dobra? Pytanie jest, co zrobił Lewi? Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego w komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i poszedł za nim. Co zrobił Lewi? Ręka w górę.
Wstał i poszedł za nim.
Brawo. Czyli za Jezusem, tak? Ale zanim wstał i poszedł za nim, jeszcze jedną rzecz musiał zrobić.
Nawrócił się.
Ostatecznie się nawrócił, ale zanim się nawrócił, zanim wstał i poszedł za Jezusem, jeszcze jedna rzecz nam umknęła. Kto zgadnie, to 5 punktów.
Zostawił wszystko.
Brawo, ale to było później. A co było jeszcze wcześniej? Zanim wstał. Wstał, poszedł za Jezusem, wstał, zostawił wszystko, poszedł za Jezusem. Ale żeby wstał, bo to właśnie wstać i pójść za Jezusem, to jest nawrócenie. Ale żeby wstać, to jest najtrudniejszy wysiłek. Bo gdzie on siedział? Kto przypomni? Kto słyszał? Gdzie on siedział? Bo jest napisane wstał. A gdzie on siedział? To była w ławce szkolnej. Gdzie to było?
W komorze.
Brawo. Jakiej komorze? Pamiętasz, Hubert?
Celnej.
Komorze celnej, bo był kim?
Celnikiem.
Bo był celnikiem. Co to była komora celna? To był taki właśnie, takie, powiedzmy, biuro, w którym on te podatki zbierał. Czyli siedział na krześle, było takie okienko, ludzie przychodzili, płacili te podatki. Tutaj miał mnóstwo czego. Jak ludzie płacili, to co, czego on tam miał dużo? Pieniędzy, nie? Kupę kasy miał w tym biurze, w tej komorze celnej. I nagle wstaje, zostawia to wszystko, czyli te pieniądze, tą swoją pracę i idzie za Jezusem nie wiadomo dokąd. Najważniejsze, co się takiego stało, że on wstał? Co on takiego zrobił, że był w stanie wstać? Kto z was skojarzył? Nikt nie kojarzy, a jest.
Pan, a Jezus mu coś powiedział?
Brawo, a jeżeli ktoś coś ci mówi, to ty musisz co zrobić?
Wysłuchać.
Brawo. To jest ta czynność Lewiego, która zaczęła go nawracać. Przyszedł, po pierwsze spotkał Jezusa, czyli dzięki łasce Bożej nastąpiło w jego miejscu takie spotkanie. Gdzieś spotkał Jezusa. Jezus zaczął do niego coś mówić, a on zaczął Jezusa słuchać. Od tego się zaczyna nawrócenie. Gdzie my możemy usłyszeć Jezusa? Kto z was wie? Czy jest to możliwe dzisiaj? Wtedy było to proste, bo Jezus miał ciało, chodził po Galilei, rozmawiał z ludźmi, więc było łatwo go usłyszeć. Ale czy dzisiaj możemy usłyszeć Jezusa?
W niebie?
Ale ja się pytam tutaj, na ziemi, w Sulowie. Czy w Sulowie można usłyszeć Jezusa?
W kościele?
Ale w jaki sposób? Masz pomysł? Konkretnie. No tak, na modlitwie można, w jakiejś ciszy na modlitwie, owszem, ale chodzi mi jeszcze o taką prostszą rzecz. Jak można usłyszeć Jezusa? Nie. Straciłeś pomysł? Ktoś ma pomysł? A w ogóle można? Wierzycie w to, że można usłyszeć Boga, czy usłyszeć Jezusa? Tak, ty wierzysz, że tak.
Czytając Pismo Święte?
Brawo. Mówimy, że Pismo Święte to jest co? Słowo Boże. Czyli Bóg przez to słowo coś do mnie mówi. I dzisiaj tak słuchamy Pana Boga. I naprawdę mnóstwo ludzi zmieniało swoje życie, dlatego że usłyszało Słowo Boga. Jak chcecie, starsze dzieci zwłaszcza, to sobie znajdźcie w internecie, na YouTubie, macie mieć pracę domową. Możecie wpisać, a nie wiem, czy znajdziecie, bo to trzeba wiedzieć, jak wpisać, ale jest taki człowiek, dorośli też mogą, to zasadniczo jest dla dorosłych, dla dzieci nie jest zakazane, no ale jest taka postać, jak Nick Vujicic. Może ktoś słyszał o tym człowieku. To jest człowiek pochodzący z Australii, który urodził się bez rąk i bez nóg. Tak, jest taka choroba i ten człowiek się urodził bez rąk i bez nóg. I jakbyście urodzili się bez rąk i bez nóg, to o co byście Pana Boga prosili? Takie pierwsze skojarzenie.
O ręce i nogi?
Proste, nie? I Nick modlił się do Boga długo o ręce i nogi, bo sobie nie wyobrażał swojego życia. Jego dzieciństwo było bardzo trudne, nie mógł jakby zaakceptować tego, jak to jego życie wygląda teraz i jak może wyglądać w przyszłości. Miał bardzo różne trudne, już nie będziemy tutaj dzieciom opowiadać, co on tam przeżył, no ale łatwo nie miał chłopak. I wiecie, kiedy jego życie się zmieniło? Kiedy otworzył Słowo Boże. Po prostu w takiej desperacji, w takim momencie, kiedy już nie miał żadnego pomysłu, jak jego życie może się zmienić, otworzył Słowo Boże. I Pan Bóg dał mu takie słowo z księgi proroka Izajasza. Werset jakiś jeden czy dwa z książki, którą każdy z was ma w swoim domu na półce. I to tak poruszyło jego serce, że od tamtej pory zaczął bardzo często zaglądać do Biblii i pytać się: Panie Boże, powiedz mi przez to słowo, dlaczego ja nie mam tych rąk i nóg? Albo co ja mogę zrobić, żeby te nogi i ręce odzyskać? Mam mnóstwo marzeń. Chciałbym się rozwijać, chciałbym grać w piłkę, chciałbym pływać, chciałbym mieć żonę, chciałbym mieć dzieci, nie? Miał pragnienia, jakby stracił ręce i nogi, ale pragnień nie stracił, nie? Miał jakieś marzenia i tak dalej. Chciałbym jeździć na rowerze, chciałbym zrobić parę rzeczy. Zęby chciałbym sobie umyć. Jak można sobie umyć zęby, nie mając rąk, prawda? No jak znajdziecie jakiś tam filmik z jego świadectwem, to zobaczycie, jak Nick myje zęby na przykład, nie mając rąk i nóg, pływa, jak jeździ wózkiem gdzieś tam, robi różne rzeczy. Dzisiaj Nick ma piękną żonę, do tego to jest jakaś modelka, zdaje się, chyba trójkę dzieci, ma dosyć sporo pieniędzy, żeby było śmieszniej, podobno gdzieś słyszałem, że ma nawet prywatny samolot. Skąd taką fortunę zbił? W pewnym sensie na kalectwie. Ponieważ zaczął jeździć po świecie, ludzie go zaczęli zapraszać, żeby składać to świadectwo. Bardzo pomagał ludziom niepełnosprawnym. Kiedy widzieli człowieka bardzo tryskającego radością, nie mającego rąk i nóg, żeby rozbawić publiczność, czasami jakąś sztuczkę zrobi taką. Chodzi wszystko o to, żeby pokazać, że można nie mieć rąk i nóg i mieć pokój serca, i mieć radość życia. Bóg nie przywrócił mu nóg ani rąk, chociaż ja osobiście wierzę, że coś takiego jest możliwe. Myślę, że Nick też wierzy. Ale dzisiaj Nick mówi tak w jednym z tych swoich świadectw. Mówi tak. Dzisiaj wiem, że gdyby Bóg dał mi ręce i nogi, nie dałoby mi to pokoju serca. I on doszedł do tego momentu, dzięki czemu? Dzięki jednemu zdaniu z Biblii. To znaczy, dzięki temu, że Bóg do niego przemówił. Zaczął mówić do jego serca. Nikt się zaczął nawracać z takiego malkontenta, narzekającego na życie. Nie chce mi się żyć, moje życie jest bez sensu, jest mi smutno, nikt nie ma gorzej niż ja. Staw się człowiekiem, który daje nadzieję innym malkontentom takim, nie? Zupełna zmiana. Celnik ma tyle pieniędzy, nagle zostawia te pieniądze, idzie za Jezusem i musi żebrać być może, jak reszta apostołów. Totalna zmiana, nie? Totalna zmiana. Dlaczego? Bo ktoś zaczął słuchać Jezusa. I to jest początek nawrócenia. Zaczniesz słuchać Jezusa. Więc pierwsza rzecz, do której was zachęcam, wszystkich, i dorosłych, i dzieci. Co to znaczy się nawrócić? Zacząć gdzieś słuchać Jezusa, słów Jezusa. A jak już zaczniesz słuchać i coś usłyszysz, tak jak Nick, to pójdź za tym. Tak jak Lewi stał i poszedł za nim. Ktoś może z was na takiej modlitwie, jak będzie czytał Biblię, dostanie natchnienie. O, kurczę, byłem taki niedobry dla rodziców, może pójdę, kupię mamie kwiatka. i z twoich ciężko odłożonych 20 zł bierzesz 15, idziesz, kupujesz mamie kwiatka. Zostało ci 5 zł, jak temu Lewiemu, nie? Po prostu z tej komory celnej nic nie zostało. Ale mama mówi, o kochany synku, jejku, w życiu kwiatka od ciebie nie dostałam, nie? I nagle się robi w domu fajna atmosfera i ty mówisz, kurczę, taka atmosfera tylko za 15 zł, nie? A ja będę codziennie teraz 15 zł, nie? Wydawał na taką atmosferę, nie? Niby ktoś zbiedniałeś, prawda? Została ci piąteczka tylko w portfelu, ale to, co zyskałeś za to, po prostu jest warte wszystkich pieniędzy, nie? Więc usłyszeć Słowo Boże, pójść za tym Słowem i wtedy się zaczyna wrócenie. Kto z was pamięta, już nie będę czytał Ewangelii, jak się ta Ewangelia kończy? Lewi wstał, poszedł za Jezusem i co się wtedy na końcu wydarzyło? Ktoś pamięta?
Jezus zjadł z Lewim posiłek.
Brawo, a pamiętasz, gdzie był ten posiłek? W domu Lewiego. Czyli Lewi zaprasza Jezusa do swojego domu, urządza mu wielką ucztę. Co to znaczy? To znaczy, że nawrócenie ostatecznie nie kończy się takim, ojej, miałem 20 zł, mam teraz 5. Ojej, nawróciłem się, teraz się muszę dużo modlić. Nie, nawrócenie się kończy radością. Nie? Że to spotkanie z Jezusem naprawdę rodzi w twoim sercu pewną radość, ucztę, nie? Że się cieszysz. Tak jak ten Nick teraz jeździ po całym świecie i daje ludziom taką nadzieję. Ludzie patrzą, kurczę, ja mam ręce i nogi, a narzekam na swoje życie. Dlaczego? Bo benzyna podrożała? Bo nie wiem, bo w pracy nie dostałem awansu? Bo rodzice pochwalili mojego starszego brata zamiast mnie? Nie? A facet nie ma rąki nóg, ma taki kikucik tylko w kształcie stopy jeden i to wszystko z jego kończyn. I ma radość, której ja nie mam. O co chodzi? Nie? Gdzie jest zagadka? A właśnie rozwiązanie zagadki jest tutaj. Szukaj Jezusa, słuchaj Jezusa. Jak coś usłyszysz, pójdź za tym i zobaczysz, że będziesz miał radość. Tak jak na końcu tę radość miał Lewi i ten Nick również i mnóstwo ludzi na świecie. Tego wam życzę, do tego was zapraszam.